Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko w poniedziałek, kłania się z nami, mam nadzieję, że się kłania, w każdym razie ja się kłaniam Tadeuszowi Cymańskiemu.
Niskie pokłony.
Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość, jak stan zdrowia?
Zdrowie na budowie, jak to się mówi, nieźle, całkiem nieźle, wyszedłem z największych opałów, jeszcze są inne, ale to już wszystko drobiazgi. Jak się tu jest, to jest dowód, że się jest w dobrym zdrowiu, bo jak poważnie coś człowiek ma, choruje, to nic nie cieszy.
To do RMF-u nie przychodzi? Myślę,
że byłoby ciężko, gdybym się tak źle czuł. To dowód pośredni, ale pewny i sprawdzony.
Obiecałem panu i obiecałem państwu, że będziemy rozmawiali o książkach i będziemy, ale to jeszcze chwilę. Najpierw te nudy o polityce. No może nie nudy właśnie. Wam jest teraz dobrze, może wam jest błogo. Nie ma w końcu Gowina w koalicji, wszystko jest już lepiej, już się nikt z nikim nie kłóci. Zbigniew Ziobro do rany przyłóż.
Ja nie z tych, co się cieszy, Sielanka. Jak ktoś odchodzi. Nie z tych. Natomiast uważam i zawsze starałem się być sprawiedliwy. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwe, co powiem. Ale po odejściu Gowina czytałem artykuły różne na ten temat, komentarze. I ja patrzę ze swojej pozycji. Przykuł moją uwagę artykuł pod nazwą Jeszcze zatęsknimy za Gowinem. Kto i w tym duchu powiedział? Marek Goliszewski, szef Business Center Club. Ponieważ Jarosław Gowin jest liberałem i nie było mu łatwo patrzeć na nasze socjalne, różne wydarzenia. Pełnił rolę w pewnym sensie jakiegoś bezpiecznika liberalnego. Jego odejście było naturalną konsekwencją innych wydarzeń. Nie będę rozwijał, bo nasi słuchacze doskonale wiedzą, o co chodzi. Ale nie ciesz się, dziadku, z czegoś upadku, bo to smutny moment.
Ale to właśnie, może to był upadek na życzenie. Politycy PiS twierdzą bowiem, że Jarosław Gowin sam chciał odejść ze Zjednoczonej Prawicy, tylko szukał odpowiedniego momentu. No to oni mu znaleźli lepszy.
No tak, no co tutaj dużo mówić, no przede wszystkim, no to tak, to jest, dokładnie jak pan redaktor powiedział. Myślę, że to było konsekwencją, no jeżeli jego minister w sposób bezceremonialny, przyznajmy szczerze, no absolutnie, no można tolerować różne rzeczy. Zresztą podobny epizod był z inną osobą, może mniejszej rangi, bo nie wicepremierem, ale też czasami z rządu premier usunie kogoś, kto oficjalnie, wprost i bez żadnych rękawiczek, po prostu tu neguje
ma
linię.
Ma pan na myśli pewnego posła Solidarnej Polski z Opola?
Panie redaktorze, zostawmy to inteligencji słuchaczy, to nie byłoby eleganckie.
No nie, no, ale posła Kowalskiego premier usuwał wbrew waszej woli. O to właśnie chciałem spytać, czy Solidarna Polska jest zadowolona ze swojego stanu posiadania?
Nie. Nie może być dlatego, nie że mamy apetyty ogromne.
Nie, skąd? Wy dla Polski chcecie więcej.
Ale, nie, no tak. Nie ale, jest łatwo no nie, u tego redaktora Mazurka. Jak już złapie, to już nie wypuści. Trzeba się wielkiego naprawdę no nie, kusztu to, no, i jeszcze łaski Bożej, dobrze, żeby się z tego wyplątać.
Dobrze, jest, Pana Boga na razie
no,
do tego
nie mieszajmy, ale tak, ale to trzeba mieć po prostu takie coś, żeby...
Pytam poważnie, porozmawiamy, pytam serio. Czy Solidarna Polska jest zadowolona? Pan mówi nie. Dlaczego?
Niedosyt to nie jest głód jeszcze, proszę pana. Po prostu uważam, że ja bym jeszcze sobie życzył, myślał o tym, czy życzył, bo mamy znakomitych ludzi, zwłaszcza w resorcie rolnictwa mamy ciekawych kandydatów i uważam, że byłoby bardzo pięknie, gdyby tak było, ale chcemy przede wszystkim realizować program.
Nie, no to oczywiste. I my nie chcemy, żeby Polakom się żyło, żeby Polakom żyło się lepiej tak. I dostatniej, że Polska rosła w siłę. Tak, to ja wiem.
A to są hasła. Polska rosła w siłę, Polski Ład jest takim programem. Mhm.
Dobrze, a teraz poważnie. Macie dwóch ministrów, a w zasadzie trudno powiedzieć, czym zajmuje się ten drugi, no bo ile Zbigniew Ziobro jest szefem resortu sprawiedliwości, to Michał Wójcik jest ministrem w kancelarii premiera, w zasadzie trudno powiedzieć od czego, od Europy, ale właściwie nie do końca od Europy, no bo od Europy to jest Konrad Szymański, więc ja nie wiem, od czego jest minister Wójcik. Chyba pan też nie wie, ale może zaryzykujmy. Od czego?
Ja myślę, że przede wszystkim zajmuje się sprawami dotyczące rodziny i spraw związanych. To jest kontynuacja jego rodziny i
jak
spraw
to miał
społecznych.
Przecież tożsamość europejską tam wzmacniać.
No, ale Europa atakuje rodzinę.
Czyli on łączy Europę i rodzinę naraz.
No
tak?
Może to nie jest śmieszne.
Nie, to jest całkiem zabawne. Niech połączy jeszcze rolnictwo, bo na przykład ludzie na wsi też mają rodzinę.
Nie, ja nie obracam tego w żart. Uważam, że minister Wójcik
zdaje się, tak, pan pozwoli, że zacytuję jeszcze, zacytuję maile pana premiera, który pisał, słuchajcie, do swoich współpracowników, próbuję coś wyrzeźbić dla koalicjanta. I to jest pytanie, czy Mateusz Morawiecki jest dobrym rzeźbiarzem. Wyrzeźbił dla was jakąś funkcję?
Nie jest rzeźbiarzem.
No nie, no.
Nie jest rzeźbiarzem. Nie jest rzeźbiarzem.
Pan premier wrzeźbił funkcję dla ministra Wosia. Proszę o pilne dopracowania, w szczególności stworzenie z obecnego Wosia takiej jednostki, aby wyglądała na prawie ministerstwo. Tak się, proszę państwa, tworzy stanowiska dla koalicjantów. Trzeba im coś dać, bośmy się dogadali, no ale nie chcemy się podzielić władzą, więc robimy prawie ministerstwo.
Ja nie jestem tak głęboko w tych tematach, ale znam tych ludzi i wiem jedno, co jest najważniejsze. Najważniejsze są efekty działań rządu.
Panie ministrze, panie pośle,
ja uważam, że obywateli teraz też to interesuje średnio. Ludzi interesuje, co konkretnie się dzieje w Polsce.
Przepraszam, mam wrażenie, że akurat jak się ludzie dowiedzą, jak wygląda kuchnia polityczna, to znaczy, że tworzymy
jak
dla koalicjantów
kiełbasek, tak.
Że tworzymy dla koalicjantów stanowiska tylko po to, żeby zaspokoić ich apetyty, to jest wiedza, którą ludzie mieć powinni, nie?
Czy chce pan zasugerować, że ci ludzie nie mają frontu pracy i siedzą sobie i nic nie robią? Nie.
Wie pan co?
Tak nie jest.
Wyjął mi
tak
to pan z ust.
Tak nie jest.
Chciałbym to zasugerować.
Mogę pana zapewnić, że tak nie jest.
Ale zaraz, ale sekundę, ale przecież to premier, to nie ja wymyślam. To premier mówi, słuchajcie, próbuję coś wyrzeźbić do koalicjanta. No niech mi pan powie, jak ja próbuję coś rzeźbić, no to albo jestem artystą, albo tworzę coś z niczego w tym znaczeniu potocznym. No i co? Cóż wyrzeźbił pan premier Morawiecki z ministrem Dworczykiem i swoimi doradcami? Ano, stworzone z obecnego Wosia jednostkę, która wygląda na prawie ministerstwo.
No to takie słowa nieeleganckie, jeżeli to są prawdziwe słowa, bo to jest fake. Nie wiem, jeżeli ja nie chcę podważać wiarygodności tego, co pan czyta. Mhm. Nie chcę tego podważać, ale to nie jest zweryfikowane. Ja nie wiem, czy tak to dokładnie powiedzieli. Być może było, nie było. To jest cała historia z tymi SMS-ami, z tymi e-mailami.
Ale to puentujmy to.
Ale naprawdę,
czy apetyty Solidarnej Polski są tak wielkie, że musicie mieć
nie
więcej
są wielkie.
Ministrów?
Nie, my chcemy utrzymać realny wpływ na bieg wydarzeń w rządzie. Będę mówił konkretnie.
Mhm. Utrzymać realny. Dobrze, to teraz ja obiecałem.
Chcę, żeby się z nami liczono, ale swoje miejsce znamy. My nie jesteśmy hegemonem, mamy ograniczoną ilość posłów, mieliśmy wpływ na różne wydarzenia i chcemy działać.
Mamy najważniejsze pytanie. Tak, pytanie, już. Co pan czytał teraz w te wakacje? Obiecałem to, więc proszę. Co pan czytał wakacje?
Odetchnąłem z ulgą, bo tak mnie pan tutaj w takie zapędził miejsce. Czytałem różne książki, ale przede wszystkim tą książkę, którą pan mi polecił, zalecił, kupiłem ją. Mieczysław Gryzewski, Silva Rerum. Lektura taka opasła, ale znakomita.
To jest książka, której, proszę państwa, nie czyta się od deski do deski, bo to jest zbiór jego w zasadzie
felietonów.
Tak, felietonów w Wiadomościach Londyńskich. Mówimy o Mieczysławie Gryzewskim, twórcy przedwojennej Wiadomości Literackich, człowieku, o którym mówiono, że kto nie z mieciem, tego zmiecie.
I wspaniała postać. No różne tam są cytaty, różne historyjki, bardzo ciekawe niektóre dla potomnych. Bym też można polecić. Czytałem to w każdym bądź razie.
Mieczysław Gryzewski jako redaktor mówił, wszyscy wiemy, że pana Tadeusza napisał Słowacki, ale zanim to opublikujemy, musimy to sprawdzić.
To jemu to podstępnie przypisali. Że on się chwalił za każdym razem, kiedy mam zacytować inwokację, muszę sprawdzić, czy rzeczywiście to napisał Słowacki. No, niezły.
Radio RMF24, interia.pl, tam już nie o literaturze, chociaż na końcu pewnie też, ale o polityce. Kto nas okupuje? I czy w związku z tym musimy uciekać od okupanta? Będzie też o pieniądzach i o tym, czy pan Tadeusz Cymański podziękował Donaldowi Tuskowi.
Nieźle to zabrzmiało. Bardzo ciekawe przejście.
Dobrze, to teraz przejście było, ale najpierw o polityce, bo o literaturze porozmawiamy. To
tak.
Czyli poleciliśmy Silva Rerum Gryzewskiego, a teraz niech mi pan powie z łaski swojej, panie pośle, bo jak ja was pytam, to może inaczej. Czy Polska powinna zostać w Unii Europejskiej? Krótko.
To jest pytanie prowokacyjne, absolutnie tak.
Dobrze. Teraz jakbym zadał to pytanie każdemu politykowi PiS-u, to każdy powie, ależ oczywiście, że tak. A później wychodzi na przykład marszałek Terlecki i zaczyna snuć rozważania, które sprowadzają się do tego, że właściwie to jak Unia będzie taka niefajna, to my możemy jak Anglicy sobie z tej Unii wyjść. O co chodzi marszałkowi Terleckiemu? To nie jest przypadkowy poseł.
Nadinterpretacja.
Nadinterpretacja to może cytat. Powinniśmy myśleć
cały cytat, tak?
Żebyśmy byli w Unii, ale żeby Unia była dla nas do przyjęcia. Bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i wyszli. No my nie chcemy wychodzić, u nas poparcie do Unii jest bardzo silne.
My nie chcemy wychodzić.
Czyli na tym się mam skupić, a nie na tym, że mamy szukać rozwiązań drastycznych i wzorem nam niech będą Brytyjczycy.
To może kogoś niepokoić i może być przy złej wierze odczytywane w sposób,
ale
jak
niektórzy, jak
opozycja mówi.
No, panie redaktorze, ale niech pan nie robi sobie teraz żartów. Wie pan, opozycja ma rzeczywiście tendencję do histeryzowania, ale nie w tym wypadku. Jeżeli znaczący polityk Prawa i Sprawiedliwości, szef klubu i wicemarszałek mówi, że wzorem dla nas może być Wielka Brytania, która wyszła z Unii,
też nie mówi, że wzorem dla nas jest. A wasze słówka, tutaj musimy być precyzyjni.
Jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i
wreszcie. Panie redaktorze, tu warto przywołać wczoraj.
Błagam, ale to szanujmy swoją inteligencję.
Tak.
I inteligencję przede wszystkim naszych słuchaczy.
Ale szanujmy też taką prawdę, że 81 ostatni był sondaż. W każdym razie ogromna grupa Polaków chce być w Unii Europejskiej. Po drugie, Unia to nie jest kwestia pieniędzy, gospodarki. Owszem, też. Przede wszystkim jest to projekt antywojenny. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce i nie chciałby. To jest samobójcze myślenie. Żaden polityk by sobie żyły ciął, gdyby chciał powiedzieć, sugerować, wyjdziemy z Unii. To szaleństwo. Natomiast prawdą jest, i to chcę podkreślić tutaj spokojnie mówiąc, panie redaktorze, niestety się dzieje źle w Unii Europejskiej. I tu jest karta, która nam do ręki przyszła, wypowiedź Michel Barnier. Postać wybitna, kandydat na prezydenta, minister, jeden z głównych negocjatorów Brexitu.
Tak,
co on powiedział? Proszę pana, musimy odzyskać suwerenność. W Europie nadinterpretacja i nadużywanie władztwa pozatraktatowego jest faktem.
Ale
o tym mówią wybitni nasi politycy. Jan Maria Rokita, Ludwik Dorn. Co się dzieje w Europie?
Gdy to ktoś mówi takim tonem i takimi słowami jak pan, to jest element dyskusji.
Okej.
I tak to powinno być. Można się z panem zgodzić, można się z panem nie zgodzić.
Tak.
Ale pan nie mówi, wyjdźmy z Unii Europejskiej, bo oni nas wkurzają, bo oni nam zabierają. No, przepraszam, Ryszard Terlecki, to nie jest człowiek, któremu brak słów w gębie, litości.
No ja nie jestem, mówi, też jest, nie będę, albo okupacja, jeszcze lepsze słowo, okupacja.
To chciałem pana spytać, Marek Suski, to też znów nie jest postać, nie wypadł sroce spod ogona. Marek Suski mówi, że Polska walczyła w czasie II wojny z jednym okupantem,
nie będę tego łagodził, ani interpretował, każdy
teraz
się odpowiada. Uważam, że trzeba słowa dobierać. Te przykłady, ta dyskusja, ten fragment naszego spotkania też dowodzi, jak bardzo trzeba ważyć słowa, bo opozycja tylko czeka, jak sępy, żeby im coś dać.
Ale nie, pan zostawi opozycję i niech odpowie mi na pytanie bardzo, bardzo poważne. Ja obiecałem naszym słuchaczom, że zadam jedno pytanie, bo deklaratywnie PiS chce, żebyśmy zostali w Unii. A naprawdę? A jak jest naprawdę?
Naprawdę jest to, że nie chcemy i nie zgodzimy się na szantaże jakiegokolwiek rodzaju. Chcemy renegocjacji fatalnych warunków. Niestety, nasze obawy, ja mówię o Solidarnej Polsce, które żeśmy wyrażali, się spełniają. Sytuacja w energetyce.
Renegocjacji czego?
Na przykład spraw dotyczących klimatu.
Czy ale pan, chcecie, pan... Ale zaraz, ale bo pan mówi, chcemy renegocjacji.
Tak.
Czego?
Warunków.
Spraw dotyczących klimatu. Nie ma czegoś takiego jak sprawy dotyczące klimatu.
Przyjęliśmy jako państwo pewne zobowiązania.
Tak.
One są na stole.
Nie, no to co przyjęliśmy, to już...
Pamięta pan spór w grudniu. Był spór odnośnie to, co Polska
chodzi
musi
o
zrobić.
Chodzi o budżet. Zgodziliśmy się w budżecie na wiele rzeczy,
tak.
Które Solidarna Polska z wdziękiem właściwym tylko sobie kontestowała.
Tak, jesteśmy na jednym wózku i Polska jest na jednym wózku. Dzisiaj my rządzimy w Polsce i Polska jako państwo, wszyscy obywatele stają wobec
wyzwania. Ale do puenty. Co pan chce renegocjować?
Myślę, że trzeba postawić ten temat, przynajmniej spróbować, złagodzenie wymagań klimatycznych dla Polski. Polska jest krajem, gdzie niestety na węglu stoi i koszty tego, już mamy tego przykłady. Skok cen CO2 jest tak ogromny i o tym się
chodzi
mówi.
O emisję dwutlenku węgla.
Ale panie redaktorze, są fakty.
Ale dobrze, ale proszę na mnie nie krzyczeć. Ja tylko chcę wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co chodzi z tym CO2. Otóż cena prądu to nie tylko cena wytworzenia tego prądu, ale również cena tak zwanych opłat klimatycznych.
Tak jest.
czyli emisji dwutlenku węgla. Można sobie te kwoty, ile można tego CO2 wydalać, można je sobie kupić na giełdzie specjalnej, no tylko, że te ceny wzrosły. Innymi słowy, jeżeli chcemy wytwarzać więcej dwutlenku węgla, to musimy więcej na to bulić. No i buli na to nie jakaś firma, tylko my w cenie prądu. Amen.
Przedsiębiorstwa, obywatele, dla których szukamy rozwiązań łagodzących, to są wszystko fakty, ale to jeszcze nie koniec. Co jest przed nami? Sytuacja energetyki, proszę sięgnąć do źródeł, do fachowców. No niestety, uważam, że jest o czym rozmawiać.
Ale zaraz, o czym? Ale to nie jest... O czym i z kim?
Przede wszystkim z Unią Europejską.
Ale przepraszam, nie, panie pośle, bo ja rozumiem, to jest wiecowa nowomowa, natomiast pan był europosłem.
Tak.
Z kim chce pan rozmawiać? Co to znaczy z Unią Europejską?
W tej chwili...
Ale z kim? Z Komisją Europejską chce pan rozmawiać i o czym? Albo z Parlamentem Europejskim?
Panie, no nie, z parlamentem to może nie, ale... No dobrze. Rozdaję karty najczęściej Komisja Europejska. Polska sytuacja. Polska przyjęła pewne zobowiązania i je będziemy musieli wypełnić. Czyli je wypełniamy.
Solidarna Polska ma, przypomnijmy, dwóch wiceministrów środowiska.
Tak.
Klimatu i środowiska. To są wybitni znawcy klimatu. Poseł Ozdoba i poseł Siarka. Niech mi pan przypomni, jakie oni mają klimatyczne...
No, czyli... najtrudniejszym zadaniem, którym się zajmuje minister Jacek Ozdoba, to jest cały potężny, trudny temat
odpadów. A kim jest minister Jacek Ozdoba, proszę mi powiedzieć?
Ministrem...
Nie, nie, a kim jest z wykształcenia?
Myślę, że jest chyba ekonomistą. Według
nie,
mnie.
Myślę, że chyba nie, ale a poseł Siarka?
Muszę się przyznać tutaj, że nie wiem, no ale są z nami od wielu lat.
Tak. No nie, no są z wami od wielu lat, dlatego zajmują się klimatem, tak? Tak. Czyli Jacek Ozdoba...
Głównie leśnictwem zajmuje się, powiedzmy wyraźnie, jeżeli chodzi o kolegę Siarkę, to on ma trudny temat. Myśliwi, leśnicy, to jest jego działka. A Ozdoba zajmuje się odpadami.
Ozdoba zajmuje się odpadami, tak? Jacek Ozdoba. Jacek Ozdoba jest z wykształcenia prawnikiem i rozumiem, że dlatego zajmuje się odpadami.
Uważam, że prawnik to zawód, który jest w każdej profesji pożądany.
Nie,
temu
no,
pan nie zaprzeczy. No tak. No, bardzo dobrym ministrem jest. Bardzo dobrym ministrem.
Znakomitym, najlepszym po prostu.
Nie najlepszym, panie redaktorze, ale nie.
A nie, przepraszam, Ziobro.
No, jakby tak pan chciał sprawdzać tych ministrów w całej historii, to by pan sobie tutaj
nie,
zrobił.
Pan sobie jakieś żarty robi. No, znaczy minister...
Patrzmy, co robi i czy dobrze pracuje. Uważam, że pracuje dobrze.
Ale ja zadałem tylko pytanie, czy on się zna na klimacie?
Myślę, że tak. W tym zakresie... No pan chce, żeby był ekspertem czy ministrem?
Nie, żeby był ministrem, ale wie pan...
No to proszę pana, minister to musi mieć głowę na karku przede wszystkim.
Tak, ale wypadałoby, żeby ogarniał, czym się zajmuje jego resort.
Nie? I ogarnia. Swój odcinek ogarnia, tu chcę za pana zapewnić. Sam się interesowałem różnymi przypadkami i stanem prawa, który jest w Polsce i praktyką, co się dotyczy odpadów. I mogę tu powiedzieć wobec wszystkich, którzy nas słuchają, że minister... jest naprawdę okej. Okay. I ma bardzo trudny odcinek, no, strasznie trudny.
Z odpadami jest okej. Okay.
Osiąga też sukcesy różne. Nie chcę tutaj przytaczać, bo by to wyglądało, że mu robi laudację. Ale naprawdę, sytuacja jest bardzo trudna i mamy problemy związane z klimatem wielkiej. To nie jest kwestia, że rządzi PiS czy ktokolwiek. Polska w ogóle będzie miała ciężkie z tym orzech
do zgryzienia. Wróćmy do tego. Pan powiedział coś poważnie, tylko mam wrażenie, że pan rzucił to hasło i zadowolony. Bo powiedział pan to w porannej rozmowie. A ja zadaję konkretne pytanie. Co chce pan? Co konkretnie? Bo renegocjować można, nie wiem, traktat. Można renegocjować...
No dobrze, pan powiedział traktat, to jest
traktat?
Poważna rzecz.
Traktat jaki, to jest... Ale jaki traktat pan chce
traktat?
Renegocjować?
Nie,
jaką umowę
nie,
pan chce renegocjować?
Myślę, że no to nie jesteśmy...
Znaczy, czy pan nie wie, jesteśmy, co pan chce jesteśmy,
proszę pana, Unia Europejska to nie jest gułag. Jeżeli jakiekolwiek państwo ma problem, no to przecież chce pan powiedzieć, że w Unii Europejskiej nic nie można, jak się coś klepnie, to amen w pacierzu. I jeżeli będą problemy społeczne, socjalne, ekonomiczne, to my nie możemy prosić, wnioskować do Unii Europejskiej o to, żeby złagodzić warunki dla naszego kraju, dużego kraju.
Proszę mi powiedzieć, co chcemy renegocjować. Pytam nie byle...
Przede wszystkim jeszcze to ja powtórzę, już powiedziałem.
Panie pośle, pan był europosłem, przecież już pan wie, jak się tworzy prawo w Unii Europejskiej.
To nie jest takie proste, że sobie chcemy i zrobimy. Pan ma rację, ale można. Ale proszę pana, no, trzeba uzyskać przede wszystkim zrozumienie po pierwsze i akceptację i wolę, żeby się ktoś na to zgodził. A Unia Europejska gra tą kartą.
Polacy,
to jest problem kulinarny, proszę pana.
Jaki?
Taki, ktoś mi to powiedział ciekawie, że to jest kulinarny, bo Polska nie potrafi jeść z ręki. I jeżeli Polska byłaby krajem potulnym, który się na wszystko godzi i się nie stawia okoniem, to już byśmy wszystko mieli pozaklepywane i pieniądze byłyby w kraju.
Dobrze,
my nie możemy się zgodzić na to, żeby nam Unia Europejska i wielu innym krajom dyktowała różne rzeczy. A ta sprawa, którą żeśmy przyjęli...
Panie pośle, sekundkę, bo ja bym chciał to jednak jakoś skomentować. Niech się pan nie gniewa, bo im więcej pan
nie gniewam się,
bo im więcej pan słów wypowiada, już. Tym bardziej widać, że nie ma pan w tej sprawie zbyt wiele do powiedzenia, oprócz tego, co pan powiedział na początku, że nie podoba nam się ten klimat i że chcemy to wszystko zmieniać, ale pan nie wie co i pan nie wie z kim.
Powiedziałem, warunki, które przyjęliśmy, między innymi redukcję, proszę pana, redukcję CO2.
Ale przyjęliśmy to w budżecie. Chce pan renegocjować budżet, którego się już nie da renegocjować?
Nie wiem, wie pan...
Czyli jak pan... Wreszcie pan powiedział prawdę, nie wiem.
Rząd może wystąpić w każdej chwili z takimi propozycjami.
Z jakimi propozycjami? No na Boga, przecież ja tylko o to pytam. Z jakimi propozycjami...
Chce pan powiedzieć, że już nic nie można zmienić?
Nie, panie pośle, to pan stawia postulat, więc ja chciałbym się dowiedzieć, jaki. A pan nie jest w stanie powiedzieć nic więcej oprócz tego, że mamy renegocjować i że... Znaczy ja panu powiem, co pan robi w tej chwili.
No dobrze, mówię, co uważam. No.
Nie, panie pośle, pan nie mówi, co pan uważa, tylko pan w tej chwili przekaz Dnia Solidarnej Polski nam przedstawia. Solidarna Polska od paru dni przypomniała sobie bowiem, że klimat i że ceny prądu i minister Ziobro, wielki ekspert od energetyki, również się tym postanowił pozajmować i wszyscy teraz grozicie palcem pod tytułem Mateusz Morawiecki źle postąpił. Tak naprawdę wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, żeby dali wam więcej stanowisk i wtedy wam ulży.
No powiedziałem że, wie pan, powiedziałem wyraźnie, że chcemy utrzymać, jeszcze powtórzę to raz, żeby to nie wybrzmiało, że chcemy utrzymać realny wpływ na bieg wydarzeń i jesteśmy lojalnym i wiarygodnym, bo udowodniliśmy to nieraz członkiem tej koalicji.
Wasza lojalność jest po prostu ujmująca. Głosujecie przeciwko najważniejszym dla rządu sprawom. Rząd musi szukać poparcia lewicy, bo jesteście lojalni.
95% razem.
W najważniejszych potrafiliście na przykład być przeciw.
W jednej istotnej, a to była ważna sprawa.
Panie pośle, dobrze, to teraz tak. Krajowy Plan Odbudowy, który wam się tak nie spodobał, głosowaliście przeciw. Przypomnę, że o tym mówimy. Może jednak wejść w życie. Znaczy, jak rozumiem, wy jesteście wśród tych, którzy nie chcą tych pieniędzy z Unii Europejskiej. Dobrze rozumiem, prawda?
Chcemy.
Jak to chcemy? Przecież głosowaliśmy przeciw.
My nawet żądamy tego.
Myśmy
nie głosowali przeciwko pieniądzom.
A to przeciwko czemu głosowaliśmy?
Proszę pana, głosowaliśmy przeciwko warunkom, na jakich one mają nam dać. Jak ja biorę kredyt, to ja chcę kredytu, ale mogę się nie zgodzić, na jakich warunkach bank chce mi je dać.
Panie pośle, to było inaczej. Pan przychodzi i mówi tak, ja chcę kredyt, ale spłacać? No.
Panie redaktorze, bądźmy sprawiedliwi. Bądźmy sprawiedliwi.
No bądźmy sprawiedliwi. Naprawdę. Pan przed chwilą powiedział coś takiego, po czym w zasadzie mam wrażenie, że już nikt nas nie słucha, bo słuchacze wybuchli śmiechem i to wybuchli na stałe.
No może więcej są zorientowani, nie wiem.
Nie jestem przekonany. No nie, no ale pan mówi tak. Chcemy pieniądze, dlatego głosowaliśmy przeciw.
Nie, to...
Logika, która mnie obezwładnia. Ja wiem, że jest poniedziałek, może nie mam zbyt wiele siły jeszcze, ale litości. No pan mnie dzisiaj chce dobić.
Nie chcę pana dobić, tylko chcę powiedzieć, że prawda jest córką czasu i widać, poczek kto miał rację. Myśmy ostrzegali, panie redaktorze, mamy dzisiaj chwilę gorzkiej prawdy, że nasze obawy
o praworządności... Jakie to ma?
No takie jest powiedzenie, takie ma, że dzisiaj widać. To miał rację, proszę pana, dzisiaj widać, bo Unia Europejska zaczyna korzystać z tego, czego nie miało być. Było powiedziane, że praworządność tylko dotyczy kwestii finansów. A o co chodzi? Sąd wszystkie reguły, proszę zobaczyć. I nie tylko my. Cytowałem francuskiego przyszłego może prezydenta. Proszę pana, to jest problem w Europie i ten problem będzie. I to nieważne nawet, to jest problem, który dotyczy państwa dziś i jutro. Ja nie jestem z Konfederacji, że neguję, że musimy spłacić te pieniądze. Ja chociaż to jest sprawa dyskusyjna też, tak? Bo, dobrze, bo są to kredyty na przyszłość.
Pytanie zasadnicze brzmi w tej sytuacji, bo pan powiedział, dobrze, my chcemy te pieniądze, dlatego głosowaliśmy przeciw, to jest jasne, na pewno logiczne, tylko ja jestem tępy wyjątkowo o poranku i tego nie rozumiem. Tak samo jak paru innych rzeczy, na przykład, że chcemy coś renegocjować, tylko nie bardzo wiem, co pan zresztą też
nie wiemy, co, tylko może nie wiemy jak, bo to nie jest proste, to jest kwestia rządu.
Co to pan mówi, ja nie wiem. No dobra, no, ja też nie wiem. No. Ale są mądrzy ludzie, na przykład w imieniu Zbigniewa Ziobrę, oni na pewno wiedzą. No ale to zostawmy to. Miały być jeszcze o książkach.
To na osłodę może, bo gorzki klimat.
Co pan na osłodę ma dla mnie?
Dla pana, panie redaktorze, a zaskoczę pana. Nie wiem, czy pan czytał, czy to można książkę, ale z okazji
książkę
nawet...
można pokazać.
Myślę, że tak. W związku, to może być nawet taki drobny brewiarz dyplomatyczny. Brewiarz, tak, ale dyplomatyczny. I książka moim zdaniem jest rewelacyjna. Zachęcam też słuchaczy już. I nawet z okazji zbliżających się 50 lat naszego gospodarza.
Tam pana.
Proszę bardzo. Ale nie, ja wiem, że pan skromny. Ja wiem, że pan skromny. Baltazar Gracjan, XVII wiek, jezuita hiszpański, ale książka jest naprawdę super. I myślę, że...
Rzeczywiście, no nie mogę państwu pokazać, bo tutaj...
Tak, okej.
To jest taka książka.
Trudno osiągalna, ostrzegam.
Trudno osiągalna. Się wykosztował pan, ze 3 dychy pan wydał.
Wie pan co... O pieniądzach się dżentelmeni nie mówią.
Dżentelmeni pieniądze mają.
Nie jest to w każdym razie książka, która
Brewiarz
jest...
dyplomatyczny, rzeczywiście...
Nie czyta się ciurkiem, można codziennie kawałeczek, bo to są maksymy.
Autor
Ale z rozpisaną treścią.
Tak, 1647. No to chwalić Boga jakiś czas temu. Tak, no dobrze. Maksyma 164. Kilka strzałów oddać w powietrze. W ten sposób da się stwierdzić, jak zostanie przyjęte to, co zamierzamy uczynić, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy, których wynik i aprobata stoją pod znakiem zapytania. Ja, proszę państwa, będę teraz czytał, czego oczywiście państwu również życzę.
W wolnych chwilach.
Będę brewiarz dyplomatyczny czytał. Ja nie wiem, czy w związku z tym zostanę jezuitą, czy też dyplomatą.
Nie, nie, jest świetne. Naprawdę myślę, że...
Jeśli chodzi o jezuitę, to ma pewien powód. Musieliby również moją żonę przyjąć do zakonu. Oni nie mają żeńskiej odnogi.
Tym się nie kierujmy. Treść jest ważna. A treść jest znakomita i jest aktualna na dziś.
A to załatwi mi pan posadę? Czy Solidarna Polska ma swoich dyplomatów?
No nie wiem, ale pan byłby znakomitym, uważam, w tej sprawie,
oczywiście.
Bo nie.
Ja poproszę Nową Zelandię.
Ale nie dlatego, czy pan jest prawnikiem,
daleko.
Czy ekonomistą, jak pan
oczywiście,
tutaj podchodził,
ja mam.
Ale uważam, że minister ma funkcję taką, że musi mieć otwartą głowę i być dobrym ministrem, ale ma do tego ekspertów, różnych znawców i nie musi się znać na wszystkim tak, jak ekspert.
Nie musi się w ogóle znać na czymkolwiek.
Nie. Ignorancja to tragedia.
Dobrze, ignorancja to tragedia.
A ci dwaj się znają, moi koledzy.
Brewiarz dyplomatyczny. Ja nie wiem, czy go dostałem, czy nie dostałem. Jeśli go dostałem, to bardzo serdecznie dziękuję, bo chyba nie podziękowałem.
Nie chciałem ostentacyjnie tego zrobić, ale myślę, że pan redaktor, który reklamuje w ogóle czytelnictwo, i to jest taki dowód takiej pośredniej wdzięczności za tego Gryzewskiego, bo jest świetny Gryzewski.
Silva Rerum, Mieczysław Gryzewski, ja serdecznie polecam. To bardzo inteligentny człowiek był Mieczysław Gryzewski, naprawdę. Choć oczywiście ja sympatyzowałem prosto z mostu, a nie z
ogromnie zasłużony, ale miał mało znany. Niestety bardzo ciekawa postać. Wielki wkład.
Państwo jeszcze w takim razie, jeśli już polecamy przedwojennych, a później powojennych na emigracji pisarzy i publicystów, to niech państwo z łaski swojej rzucą okien na Zbyszewskiego i nie na Wacława Alfreda Zbyszewskiego, bo to nudziarz, choć zasłużony, ale na Karola Zbyszewskiego. Serdecznie polecam Karola Zbyszewskiego i to nie tylko Niemcewicze od przodu i tyłu. Niniejszym chyba już uważam, że zostaliśmy wykończeni. Czas również został.
Ja nie wiem kto, ale pan chyba nie tylko, może ja, ale...
Dziękujemy serdecznie. Kłaniam się nisko. Taki do widzenia. Los.